W Radiu Maryja czas na wiadomości. Zapraszam. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden rozmawiał w piątek telefonicznie z przywódcami kilku państw NATO, w tym z prezydentem Polski Andrzejem Dudą, a także z przedstawicielami Unii Europejskiej i szefem Paktu Północnoatlantyckiego. Tematem był kryzys wokół Ukrainy, w tym koncentracja wojsk rosyjskich przy jej granicach. Jak relacjonował pod konferencji prezydent Andrzej Duda, omówione zostały możliwe scenariusze wydarzeń. Jest absolutna jedność przywódców Zachodu, jest poczucie głębokiej potrzeby solidarności, deklarowanie tej solidarności wzajemnej i wobec Ukrainy, powiedział prezydent Andrzej Duda.
Konieczności pomocy Ukrainie, aczkolwiek nie ma żadnej deklaracji wysłania jakichkolwiek sił militarnych, wojskowych na Ukrainę. Niemniej jednak jest gotowość wspierania Ukrainy zarówno finansowo, jak i poprzez dostawy broni i innych środków, których Ukraina będzie potrzebowała, zwłaszcza mówimy o środkach defensywnych, bo to chcę bardzo mocno podkreślić, środki defensywne, czyli służące obronie. Proszę Państwa, można powiedzieć tak, działania, które prowadzi Rosja, które prowadzi prezydent Putin, doprowadziły do jedności Zachodu, jakiej dawno chyba nie obserwowaliśmy, doprowadziły także do wybuchu postaw patriotycznych na Ukrainie, gotowości obrony Ukrainy. Nie wiem, czy prezydent Putin chciał to osiągnąć, ale taki efekt jest widoczny.
Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że światowi przywódcy nie zgadzają się na ograniczanie suwerenności Ukrainy. Są też za dokończeniem systemu sankcji wobec Rosji, gdyby doszło do ewentualnej agresji na Ukrainę. Jednocześnie cały czas deklarują otwartość na dialog z władzami Federacji Rosyjskiej, by doprowadzić do deeskalacji napięcia. W piątek odbyły się też rozmowy ministra spraw zagranicznych Zbigniewa Raua i prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Szef polskiej dyplomacji podsumował dziennikarzom całą wizytę na Ukrainie i zrelacjonował, jakie kwestie omówił z ukraińskim przywódcą.
Pierwsza to pogarszająca się sytuacja bezpieczeństwa wokół Ukrainy. Druga kwestia to była sprawa funkcjonowania i przyszłości formatu normandzkiego. Trzecia, polskich priorytetów OBWE, a także rzeczy bardziej szczegółowych, jak funkcjonowanie specjalnej misji monitorującej tutaj na Ukrainie. No to była wizyta, którą odbyłem przede wszystkim pod znakiem OBWE, naszej polskiej prezydencji. I koncentrowała się na obecności instytucji OBWE tutaj na Ukrainie. Miałem okazję zapoznać się z bieżącą pracą przedstawicieli instytucji OBWE.
Od czwartku trwają białorusko-rosyjskie manewry Związkowa Stanowczość 2022. Mińsk i Moskwa zapewniają, że po ich zakończeniu wojska i sprzęt powrócą do baz w Rosji. Ćwiczenia wywołują poważne zaniepokojenie Ukrainy i krajów zachodnich. Dodatkowy niepokój mogą wzbudzać najnowsze zdjęcia satelitarne, które, jak podała agencja Reutera, pokazują nowe rosyjskie siły rozlokowane w kilku miejscach w pobliżu Ukrainy. Również sekretarz stanu USA Antony Blinken oświadczył, że Moskwa kontynuuje gromadzenie wojsk przy ukraińskiej granicy. Podkreślił, że inwazja na ten kraj może rozpocząć się w dowolnym momencie. Zapowiedział, że Stany Zjednoczone będą redukować personel w ambasadzie w Kijowie. W tym roku seniorzy otrzymają 14. emeryturę. Rekordowy ma być także wskaźnik waloryzacji, który pozwoli na 7-procentowy wzrost świadczeń emerytalnych. Decyzję ogłosił w piątek premier Mateusz Morawiecki. Na konferencji podkreślił, że troska o seniorów, poprawa jakości ich życia jest dla rządu Prawa i Sprawiedliwości najwyższym priorytetem i zachęcał do porównania tej polityki z działaniami rządów Platformy Obywatelskiej. Informując o zwiększeniu wsparcia dla seniorów, premier wskazał na ich trudną sytuację. Podkreślał, że pandemia, kryzys energetyczny oraz inflacja to największe wyzwania, które najmocniej uderzają właśnie w emerytów i rencistów.
Świadczenia emerytalne wzrosną od 1 marca o 7%. To jest wzrost bezprecedensowy, ponieważ do tego dodajemy jeszcze 13. emeryturę i kolejne kilka procent z 14. emerytury, którą wypłacimy w drugiej połowie tego roku. Trzeba na to patrzeć razem i porównać to do tego, jakie były waloryzacje w czasach Platformy Obywatelskiej.
Obecna na konferencji szefowa Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg zwróciła uwagę, że wsparcie dla seniorów jest realizowane przez rząd w dwóch filarach – finansowym i w zakresie aktywności osób starszych. Mówiąc o pierwszym z nich, szefowa resortu wymieniła przywrócony wiek emerytalny, godną waloryzację oraz wypłatę trzynastek i czternastek.
W tym roku, analizując potrzeby, tak jak to zapowiadaliśmy, kolejny raz 14. emerytura będzie wypłacona. I waloryzacja, rekordowa waloryzacja, która już od 1 marca obejmie naszych emerytów i rencistów, gdzie świadczenie emerytalne będzie wynosiło na rękę 1217,98 zł. To jest rekordowe wsparcie, to są kolejne miliardy, które dzięki dobrze zarządzanym finansami publicznymi możemy dedykować naszym emerytom. Ta waloryzacja będzie inwestycją około 18 miliardów złotych.
W ubiegłym roku dodatkowe wsparcie dla seniorów, w tym między innymi trzynastka i czternastka, wyniosło 36 miliardów złotych. Tak wynika z informacji resortu. Wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin podkreślił, że Polsce zależy na wsparciu Niemiec w kwestii ustabilizowania systemu ETS. Polityk zabrał głos po spotkaniu z wicekanclerzem Niemiec Robertem Habeckiem. Na wspólnej konferencji podkreślił, że rozmowy koncentrowały się na zagadnieniach transformacji energetycznej. Jacek Sasin podkreślił, że przedstawił wicekanclerzowi nasze stanowisko w sprawie unijnego systemu handlu emisjami. Chodzi, jak dodał, o konieczność jego reformy.
Szczególnie w zakresie dopuszczenia do obrotu certyfikatami w instytucji finansowych. Ta kwestia była podnoszona przez pana premiera Mateusza Morawieckiego już na ostatnim posiedzeniu Rady Europejskiej i zależy nam niezwykle na tym, aby tutaj ze strony Niemiec uzyskać wsparcie w tej rozmowie o konieczności ustabilizowania tego systemu. Mamy do czynienia dzisiaj z taką sytuacją, która jest groźna. Bardzo dużych wahań cen certyfikatów emisji CO2. Potrzebne są działania, które spowodują, że ta ścieżka cenowa stanie się ścieżką przewidywalną.
Szef resortu aktywów poinformował też, że ważnym tematem rozmowy była kwestia gazociągu Nord Stream 2. Podkreślił, że z satysfakcją odnotował stanowisko Habecka, który podziela pogląd, że ta inwestycja nie może być rozpatrywana tylko w aspektach ekonomicznych, ale musi być brana pod uwagę kwestia polityczna bezpieczeństwa energetycznego. Niemiecki polityk spotkał się w piątek również z ministrami klimatu oraz rozwoju. Ministerstwo Zdrowia zaprezentowało pierwsze wyniki badań klinicznych stosowania amantadyny w leczeniu pacjentów chorych na COVID-19. Przeprowadziło je Górnośląskie Centrum Medyczne imienia profesora Leszka Gieca w Katowicach. Wyniki przedstawił profesor Adam Barczyk ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, który koordynował to badanie.
Wyniki wskazują w sposób jednoznaczny, że w populacji COVID-19 leczonych w szpitalu nie ma żadnych różnic pomiędzy tymi, którzy stosowali placebo bądź którzy stosowali amantadynę. W związku z tym zwróciłem się do pana prezesa Agencji Badań Medycznych o zaprzestanie rekrutacji pacjentów i zakończenie badań.
Ministerstwo Zdrowia poinformowało w grudniu ubiegłego roku, że badania kliniczne amantadyny prowadzą w Polsce dwa podmioty. Drugim z nich jest samodzielny publiczny szpital kliniczny nr 4 w Lublinie. Jego wyniki mamy poznać w najbliższych dniach. Resort wprowadził w ubiegłym roku ograniczenia dotyczące amantadyny poza wskazaniami medycznymi do jej stosowania. Mija 18. rocznica śmierci generała Ryszarda Kuklińskiego, zwanego pierwszym polskim oficerem w NATO. W czasie zimnej wojny współpracujący z CIA pod pseudonimem Jack Strong przekazał Amerykanom kilkadziesiąt tysięcy stron dokumentów dotyczących PRL-u, Związku Sowieckiego i Układu Warszawskiego. Ryszard Kukliński zmarł 11 lutego 2004 roku w Stanach Zjednoczonych. Z okazji kolejnej rocznicy śmierci w Izbie Pamięci generała Kuklińskiego w Warszawie prezentowana jest okoliczność. Wystawa. Głównym eksponatem jest medal, którym generał Kukliński został uhonorowany przez CIA za wkład w działalność amerykańskiego wywiadu. To wyjątkowa postać w historii, mówi dyrektor Izby Pamięci Filip Frąckowiak.
Wszystko, co przychodziło od dowództwa Układu Warszawskiego do Polski, przechodziło przez ręce Ryszarda Kuklińskiego i odwrotnie. Dzięki temu miał unikalną wiedzę, nawet większą niż wielu generałów i dzięki temu mógł przesłać Stanom Zjednoczonym około 40 tysięcy stron sowieckich dokumentów. Trzeba to podkreślić. Polskie wojsko miało być zmuszone do ataku, wbrew interesowi Polski oczywiście, na zachód Europy w imię interesów Kremla. Polscy dowódcy mieli być marionetkami w rękach Rosjan, a polscy żołnierze być mięsem armatnim. I dzięki działaniom Ryszarda Kuklińskiego temu się udało zapobiec.
Wystawa w Izbie Pamięci generała Kuklińskiego w Warszawie potrwa do 20 lutego. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej generałkukliński.com. piątek przeżywaliśmy 30. Światowy Dzień Chorego. Przyświecały mu słowa: bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Dzień ten został ustanowiony w 1992 roku przez świętego Jana Pawła II. W tegorocznym orędziu papież Franciszek podkreślił, że duszpasterstwo chorych jest zadaniem wszystkich uczniów Chrystusa. Uroczyście ten dzień obchodzony był m.in. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach. Mszy świętej przewodniczył ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski. W homilii metropolita krakowski podkreślił, że cierpienie nie jest jakimś przekleństwem czy bezsensem. Ono ma sens, jeśli spojrzymy na nie w świetle cierpień chrystusowych, mówił ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski.
On nasz Pan, Zbawiciel i Odkupiciel, przyjął cierpienie, którego szczytem była Jego męka na krzyżu. Z tego cierpienia uczynił narzędzie odkupienia całego świata. A święty Paweł odkrył, że także on, apostoł i świadek Chrystusa, może swoje cierpienia łączyć z chrystusowymi cierpieniami po to, aby wzrastał Kościół, aby się rozszerzał, aby dobra nowina docierała do naprawdę wszystkich ludzi i widział zbawcze owoce takiego osobistego spojrzenia na cierpienie.
Uroczystości z okazji Światowego Dnia Chorego odbyły się również w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdynowej Ewangelizacji świętego Jana Pawła II w Toruniu. Msza święta połączona była z obrzędem namaszczenia chorych. W związku z tym, że Światowy Dzień Chorego przypada we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, wierni przeszli w procesji przed płaskorzeźbę Maryi, by prosić o zdrowie. A to był serwis informacyjny na antenie Radia Maryja.